bo to rzuci dużo na resztę prezentacji. Proponuję, żebyśmy byli na ty, przynajmniej do końca tej prezentacji, jak wam nie będzie to pasowało po prezentacji, to sobie przejdziemy spokojnie na perpad. Będzie nam łatwiej zadawać pytania i odpowiadać na pytania. Od niedawna jestem, mogę się tytułować tytułem Most Valuable Professional Microsoftowym. Jestem specjalistą od platformy Microsoft Azure, przy czym bardzo nietypowym, bo nie mam zielonego pojęcia praktycznie o technologiach Microsoftu, tak jak Windows Server, MS SQL i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj dla mnie jest olbrzymim zaskoczeniem, że serwer ma pulpit, bo nie, do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć po co. Tak więc ja należę do tego drugiego zespołu. Jestem specjalistą od technologii open source'owych na Azure. Pierwszym na świecie i mam nadzieję, że nie ostatnim, że bardzo szybko pojawią się kolejne. Bo Azure to jest olbrzymia chmura, z której fajnie się korzysta, bo ma duże zasoby i której brakuje właśnie tego elementu open source'owego po stronie klienta, po stronie community i tak dalej, bo zaraz powiem, że po stronie chmury trochę tego jest. Przy okazji prowadzę własną działalność, zajmuję się wdrożeniami do Azura, konsultingiem i tak dalej, nic ciekawego, olbrzymia korporacja jednoosobowa, więc tym bardziej nie ma o czym opowiadać. Czy mieliście już okazję słuchać o Azurze, czy dzisiaj, albo w ostatnim czasie? Czyli mniejszość, ale to tylko skrótowo. Ten obrazek jest nieaktualny z dwóch powodów. Po pierwsze, nie zaktualizowałem go, to wykonawczo. Po drugie, ilość klocków azurowych, która pojawia się w ciągu miesiąca, to mniej więcej 3 do 4. Czyli tak naprawdę trzeba by to śledzić cały miesiąc, uzupełniać, usuwać niektóre klocki, bo niektóre usługi też wypadają, są zastępowane przez inne, ale mniej więcej jest to taki 90% obraz Microsoft Azure na dzień dzisiejszy. Moc obliczeniowa, aplikacje, to jest platforma za serwis, wszelkiego rodzaju databasy, analityka i uczenie maszynowe, i Stream Analytics, Data Factory, to jest powiedzmy hurtownia danych jako usługa, networking, hybrid integration, identity, to przed chwilą chyba było, o ile dobrze zdążyłem posłuchać ostatniej prezentacji. Usługi związane z mediami, coś dla deweloperów i zarządzanie. Krótko, nie będę się wdawał w każdy kocek po kolei, bo musielibyśmy tutaj siedzieć mniej więcej 4 godziny, bo tyle to trwa. Od czasu do czasu mam okazję robić taką prezentację. Całość jako platforma Azure to jest technologia Microsoftu. To bazuje na Hyper-V. To nie jest takie Hyper-V, którego wy używacie na Windows Server 2012. On się różni. Przede wszystkim ze względu na rozproszenie. Na tą chwilę Microsoft Azure to jest 14 lokalizacji na całym świecie. One się dogadują między sobą. Są to między innymi, do tego dochodzą lokalizacje rządowe, na przykład amerykański rząd ma własne lokalizacje, do których inni użytkownicy nie mają dostępu, oni tam mają swojego public clouda. Są lokalizacje chińskie, do których też nie macie dostępu, chyba że będziecie chcieli. Jeśli chcecie wystartować ze startupem, który będzie działał na rynku chińskim, to możecie poprosić support o to, żeby wam udostępnili centra danych w Chinach. Ma to duży sens, znaczy czemu są odcięte? Dlatego, że prawodawstwo chińskie jest specyficzne, tak no to chyba nie trzeba tego mówić. Znaczy ja go nie znam, ale domyślam się, tak? Znaczy, znam obraz taki pospolity Chin i wiem, że to jest coś innego. Druga rzecz, bardzo dobrze, że one tam są, bo jeśli wystartujecie z jakimś startupem, czy firmą, czy czymkolwiek w Chinach i średniej wielkości wieś będzie chciała przetestować waszą aplikację, to będzie oznaczało ruch na poziomie 2 milionów unikalnych użytkowników. Tak, i to samo tyczy się Japonii, Indii, tak? Wszystkich tych mocno zaludnionych miejsc. I dlatego we wszystkich tych mocno zaludnionych miejscach znajdziemy centra danych Microsoftu, które są pod chmurą Microsoft Azure. Ja głównie skupiam się w swojej pracy na maszynach wirtualnych, z tego względu, że głównie zajmuję się Linuxem na Azure. Linux na Azure działa co najmniej przyzwoicie, z reguły bardzo dobrze. Czasem zdarza się nawet, że idealnie. Z jakiego względu? Z takiego względu, że w jądrze Linuxa zaszyte są moduły, które odpowiadają za komunikację z Hyper-V. Swego czasu, to był rok bodajże 2010, Microsoft, pracownik Microsoftu był top one kontrybutorem, tak ładnie po polsku powiem, kodu źródłowego do jądra Linuxa. Oczywiście to nie była żadna tam empatia, czy z dobroci serca i tak dalej, chodziło o to, żeby Linux dobrze działał na Hyper-V i żeby Windows się dobrze wirtualizował na otwartych platformach. więc to był czysty biznes, ale od tamtej pory te moduły są rozwijane, działają bardzo dobrze. Oczywiście, web appki, aplikacje mobilne, tam jest olbrzymia ilość open source'u. Może nawet z niego korzystacie, ale nigdy się nie zastanawialiście nad tym, czy to jest otwarta technologia, czy nie. Głównie języki programowania, tak? Python jest zwykle popularny, C, C++, Java, to są wszystko technologie otwarte, tak? Często one nie są po prostu tak postrzegane, bo to jest po prostu narzędzie. I ja jestem też zwolennikiem takiej zasady, żeby zbyt religijnie do technologii nie podchodzić, bo to jest tylko technologia, ona jest tylko narzędzie. Czy ona jest otwarta, czy zamknięta, wybieramy to, co nam bardziej pasuje. I nie ma się na tym, co skupiać. Data center. Czy mogłem prosić o podniesienie ręki tych osób, które mają własne centrum danych w firmie albo w domu? Też może tak być. A kto ma przynajmniej jeden serwer w firmie albo w domu? No czemu teraz jest więcej rąk niż poprzednio? Jeden serwer to też jest centrum danych, tak? No bardzo drobne, ale jednak centrum danych. Musicie dbać o to, żeby ten serwer miał prąd. Może go wyłączacie na noc. Różne rzeczy. Musicie dbać o to, żeby było przyłącze do internetu, o ile serwer oczywiście ma wyjazd na zewnątrz, bo może być intranetowy, ale wtedy musicie dbać o to, żeby wewnętrzna infrastruktura sieciowa działała. I tak dalej, i tak dalej. Każde centrum danych charakteryzuje się pewnymi cechami. No to jest przede wszystkim rack, tak? No bo albo obudowa czy coś, no ten serwer to raczej nie jest płyta główna leżąca na biurku albo w szufladzie. Znaczy mam taką nadzieję, że nie macie takich serwerów. A jeśli macie, to powinniście stąd wyjść i szybko tam pojechać i załadować to gdzie indziej. Ewentualnie wirtualne raki, bo jeśli wirtualizujecie, możecie mieć jeden serwer u siebie w firmie, ale na tym serwerze może działać 5 maszyn wirtualnych, 10, 20, robicie overselling, to działa 120. Tak, dobrze się sprzedaje, niekoniecznie dobrze działa. Zajmujecie się networkingiem, czy fizycznym, czy programowym. Jeśli wirtualizacja, to dbacie o ten networking wewnętrzny, tak, w systemie. Jeśli to jest więcej serwerów, to przepinacie te kabelki od czasu do czasu. Czasem coś spłonie, czasem trzeba coś kupić. Backup i disaster recovery. O ile backup, mam nadzieję, że jest czymś normalnym dla Was, jeśli macie własne serwery, własne komputery, laptopy, cokolwiek. I zakładam, że każdy robi backup. Tak, a jeśli nie, to lepiej zacznijcie. O tyle disaster recovery niekoniecznie jest czymś, co firmy, ludzie posiadający własne serwery, a tym bardziej data center, biorą sobie do serca. Disaster recovery to jest mechanizm, który sprawi, że kiedy meteoryt uderzy w wasze centrum danych, to usługi będą nadal działały. Teoretycznie w Polsce się przyjęło tak, że zapasowe centrum danych powinno być oddalone przynajmniej o 10 km. Fajnie, że 10 km, ale moim zdaniem jak przyjdzie powódź, to 10 km nie robi takiej dużej różnicy. Przerabialiśmy to przynajmniej dwa razy w ciągu ostatnich 15 lat. Więc może fajnie by było, gdyby to było na przykład, nie wiem, 400 mil na przykład, tak jak jest w przypadku centrum danych Microsoftu. Z założenia odległość między centrami danych w danym regionie to jest przynajmniej 400 mil. Jeśli będziecie z innej chmury publicznej korzystać, bardzo popularnej i największej, i najstarszej, i przy okazji w tej samej firmie kupujecie książki, to uważajcie, bo u nich niektóre centra danych są od siebie oddalone o kilkaset metrów, są dosłownie po dwóch stronach ulicy. Więc jeśli tam budujecie backup albo coś takiego, to zwróćcie uwagę, w których centrach danych, bo może się okazać, że te szafy są bardzo blisko siebie. Ale disaster recovery jest ważne. Monitoring. Znam przypadki, kiedy ktoś posiada więcej niż jeden serwer i w ogóle nie monitoruje. Znaczy, mają pewien system monitoringu. Kiedy klient zadzwoni i mówi, że coś padło, to znaczy, że trzeba coś naprawić. A wiadomo, że klient jest najszybszym monitoringiem, bo zawsze wtedy, kiedy on wejdzie albo chce skorzystać z usługi, to coś padnie. I więc my nie jesteśmy w stanie tego namierzyć, klient jest najlepszym monitoringiem, odradzam taki system, bo on często wpływa na zasobność portfela. I z reguły negatywnie. W maszynach, w przypadku fizycznej infrastruktury, tak jak wspomniałem, coraz częściej wirtualizujemy. Ja się skupię na tym, że ta wirtualizacja jest wszędzie. Ten, kto używa tylko fizycznych serwerów, bo takie ma potrzeby, myślę, że nie ma sensu, żeby słuchał tej prezentacji do końca. Są takie rozwiązania. Ja staram się nie wciskać na siłę chmury publicznej wszystkim, bo jeśli ktoś potrzebuje tych fizycznych serwerów i jest tego świadomy, to po prostu będzie ich używał. Jeśli kiedyś będzie miał taką potrzebę, takie rozwiązanie, że będzie fajnie działało w chmurze publicznej, to po prostu wtedy przejdzie do tej chmury publicznej. Wirtualne sieci. To jest ta część networkingu. Jak odróżnić chmurę publiczną, prawdziwą, albo prywatną, albo hybrydową, w zależności od tego, co potrzebujecie, od tego, co chmurą nie jest, a się nazywa. Można spotkać wiele usług i w Polsce usługodawców, którzy oferują chmurę. Możecie sobie tam uruchomić maszynę wirtualną, bazę danych, może jakiś hosting i to wszystko. Jak sobie uruchomić na przykład drugą maszynę wirtualną, żeby na jednej trzymać bazę danych, a na drugiej jakiś frontend, to nie wiecie, gdzie się odpala jedna maszyna, gdzie druga i ile set metrów jest między nimi i ile kilometrów kabla. Bo nie, bo po prostu ich chmura to są dwie maszyny wirtualne, zupełnie oderwane od siebie. Często mają inne namespacy, przestrzenie adresowe IP wewnętrzne, wewnątrz centrum. W większości przypadków to traci sens. Jeśli potrzebuję jednej maszyny wirtualnej, to jeszcze jakoś to będzie działać. Ale jeśli chcę zbudować większą infrastrukturę w własnym centrum danych, gdzie maszyny się między sobą komunikują sieciowo, wymieniają się danymi, wymieniają się zadaniami, message'ami i tak dalej, to będę potrzebował wirtualnej sieci. Będę chciał skonfigurować sieci, podsieci, ustalić maski pod sieci, przestrzenie adresowe, prawa dostępu między sieciami, między maszynami, czyli networking, tak jakbym to zrobił fizycznie we własnym centrum danych, przepinając kable i konfigurując switcher. I to jest prawdziwe. Tam, gdzie jestem w stanie przenieść infrastrukturę fizyczną w centrum danych do chmury publicznej, to jest prawdziwa chmura publiczna. Jeśli nie ma takiej możliwości, to jest po prostu hosting maszyn wirtualnych. Też często potrzebny, wielu ludzi z tego korzysta, sam z tego korzystam, mam jedno, może dwie takie maszyny i świetnie się sprawują, ale ja wtedy nie potrzebuję chmury publicznej. Backupujemy i poddajemy disaster recovery maszyny wirtualne albo dane. Spotykam się często z przeświadczeniem, że klientowi bardzo zależy na maszynie wirtualnej, on chce ją bardzo backupować. Ale kiedy sobie porozmawiamy trochę z jego administratorami, z samym klientem i tak dalej, to okazuje się, że maszyna sama w sobie nie ma znaczenia. Tylko znaczenie mają dane, które są na tej maszynie. Jakieś raporty, inne rzeczy, albo aplikacja, która na niej jest, ale nie sama maszyna. Oczywiście może się zdarzyć, że sama maszyna ma znaczenie, na przykład aplikacje bankowe, ubezpieczeniowe, inne, tam, gdzie zachodzą transakcje, które nie mogą mieć przerwy większej niż jakaś tam ramka czasowa i wtedy maszyna ma znaczenie. Oczywiście aplikacja, dane na niej także, ale przede wszystkim maszyna. Często maszyny stateless, aplikacje stateless, tam gdzie dane są przechowywane w jakichś redundantnych bazach, blobach i tak dalej, a sama maszyna udostępnia usługę i wtedy maszyna ma znaczenie, a nie dane, bo dane są bezpieczne. Czyli musimy się zastanowić, czy tak naprawdę chcemy backupować dane, czy maszyny wirtualne i czy disaster recovery ma dotyczyć danych, czy maszyn wirtualnych. Monitoring. Tutaj może być zaskoczeniem, znaczy mam nadzieję, że będzie. Monitoring maszyn wirtualnych standard, robią to wszyscy, monitoring maszyn fizycznych, tak, jakieś Zabbixy albo usługi w chmurze typu Datadog, nie wiem, czy kojarzycie, bardzo fajny startup, też bazuje na chmurze publicznej, nie Microsoftowej, czyli to jest standard, monitorujemy infrastrukturę. Kto monitoruje aplikacje z Was? O, widzę, 3, 4. A osób na sali jest całkiem sporo. A kto tworzy aplikacje działające na serwerach? Ręka do góry. Albo używa, mają dla niego newralgiczne znaczenie. No, trochę więcej, właśnie. No, czemu monitorujecie maszynę, a nie monitorujecie aplikację? No, dla mnie to jest logiczne, że to, że działa serwer, nie oznacza, że działa aplikacja, tak? Tak, głównym błędem jest na przykład pinganie maszyny. Jaką monitoruję? No odpowiada, no jest włączona, no to odpowie, tak? Podsystem sieciowy działa, no to odpowie. Co z tego, jak aplikacja jest martwa od 2 dni i klient zdążył się już powrócić. Więc monitorujemy aplikację. W jaki sposób? Możemy nawet monitorować wartości zmiennych wewnątrz aplikacji. Jeśli się podepniemy odpowiednimi automatami, odpowiednimi narzędziami, mam okazję uczestniczyć w jednym takim przedsięwzięciu, gdzie jest ta aplikacja napisana w Pythonie. Ona udostępnia pewne informacje przez API JSON-owe. Ale bardzo duże znaczenie ma to, jakiej jakości są te dane. I to jest pewien współczynnik. On jest przechowywany w aplikacji jako zmienna. Po prostu zaszyta w kodzie. Ale ja muszę za każdym razem, kiedy daję klientowi te informacje na zewnątrz, muszę wiedzieć, jaką wartość ma ta zmienna. Jeśli ona spada poniżej pewnej wartości, to klient nie dostanie danych, bo one są niskiej wartości. Monitoring maszyny nie zapewni Wam tego. W przypadku aplikacji bankowych, ubezpieczeniowych, takich dużych, z dużym loadem, musicie monitorować aplikację, żeby wiedzieć, kiedy ona się bywali. Są symptomy, tak? I ten, kto ją tworzy albo monitoruje na co dzień, wie, kiedy to nastąpi. Więc można sobie ustawić alarm, automatyczny restart aplikacji. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że Twitter tak działał bardzo długo. Przez ponad rok aplikacja się wywalała notorycznie. A gość, który ją tworzył, nie spał całymi nocami, tylko po to, żeby otworzyć laptopa i kliknąć restart. Bo nie monitorował aplikacji. A można było automat zrobić. Restartuj aplikację, jak tylko zdarzy się coś tam. Można w Chronie ustawić oczywiście, restartuj aplikację raz dziennie. Znam takie rozwiązania. Powiem Wam, jeśli to nie wpływa negatywnie na nic i działa, to przez najbliższe lata pewnie będzie sobie działało i nikt tego nie zauważy. Proponuję tego spróbować na przykład z Jiro. Kojarzycie? A widzieliście taką spasioną Jirę już z kilkudziesięcioma na przykład projektami, całą masą informacji, widzieliście ile się restartuje? W takiej dużej firmie ze Szczecina potrafi się dwa dni restartować. Sama Jira, nie? Tak, takiego Chrona wystawicie, to niekoniecznie musi mieć sens. No i monitoring kosztów. Tak, to jest... to bywa najbardziej bolesne. O ile macie własne centrum danych, to działa troszeczkę inaczej. Chociaż nawet przy jednym serwerze u siebie w biurze pozostawienie takiego potworka z dwoma redundantnymi zasilaczami, z dwoma, trzema zasilaczami, każdy po 1 kW, no po pół roku jak zerkniemy w rachunki za prąd, to widać różnicę. Tak, te koszty nie spadają, wręcz przeciwnie. A im więcej robicie na tym serwerze, tym więcej to zjada, bo procesor ma to do siebie, że im bardziej się grzeje, tym bardziej obciąża nasz port. Wiele ludzi o tym nie myśli. Dlaczego? Dlatego, że serwery z reguły są kosztem dla działu IT i to on na przykład gdzieś alokuje środki na zakup serwerów, części zapasowych, software'u i tak dalej, ale nie alokuje kosztów na energię elektryczną. Tym się zajmuje inny dział, jakiś administracyjny. Jakaś pani bierze, no wzrosły rachunki, kurze, znowu podwyżki były, nie? To, że kupiliśmy 14 serwerów, nie ma na to na pewno żadnego wpływu, po prostu prąd podrożał. Tak? I tak to wygląda, bo to jest normalne. Dlaczego administrator czy deweloper ma się interesować tym, ile prądu zużywa jego 6 serwerów pod biurkiem? Już nie mówię o takich rzeczach, że więcej się na klimatyzację wydaje, kiedy szafa stoi w biurze. Tak, bo bardziej mieli. Ci, którzy to przerabiali, widzę uśmiechy, to tak działa. Monitorujemy koszty. Jeśli korzystamy z chmury publicznej, monitorujemy je w 100%. Mamy wpływ na każdą wydaną złotówkę, w tym przypadku euro, bo w złotówkach się nie rozliczamy niestety jeszcze z żadną z tych dużych chmur publicznych. Kiedy osiągniemy pewien limit, możemy po prostu wszystko wyłączyć. Oczywiście to jest nielogiczne, bo firma stanie, no ale może paść decyzja, że po prostu wyłączamy i nie generujemy kosztów. Więc wygoda.
No i też dochodzi kwestia, nie zapłacimy nagle nie wiadomo ile, jakby przypadek gościa, który miał zapłacił w cholerę.
Jak się publikuje tokeny dostępowe na GitHubie.
No dokładnie. Sobie, nie?
A tym można by zrobić oddzielną sesję zupełnie taką na wesoło. Znaczy może się zdarzyć, że zapłacimy nie wiadomo ile, jak nie będziemy monitorować, tak? No, czyli to jest dosyć istotne. Okej, networking i maszyny wirtualne, maszyny fizyczne, to jest system operacyjny. Tak, wszystko sprowadza się do tego, że nie piszemy już w kodzie maszynowym, to znaczy zdarzają się takie osoby, ale to raczej nie w tej branży, tylko nieco bardziej historycznej. Pracujemy na systemach operacyjnych. Kto z Was pracuje na systemach otwarto-źródłowych? Linux, BSD, jakiś tam...
Solaris.
Solaris to już nie ma. Open Solaris też już nie ma. No, Open Indiana. Jest. Niewiele. A ilu z Waszych klientów uruchamia to, co tworzycie na otwarto-źródłowych systemach? A ilu z Was korzysta z Windows Server? A z jakich baz danych korzystacie? Z MySQL, nie? Z Oracle? Żadnych dużych rozwiązań na Oracle? O, z SAP-a. Czyli korzystacie z modułów open source'owych. Tam też się zdarza.
No zawsze ja się tu
narzędzia. IDE, które się komunikuje. serwerami, repozytoria kodów. Czekałem, że coś tu powiem. Bo to jest logiczne, tak? To są narzędzia, bez których nie da się ruszyć. Konsola dostępowa do serwerów. Spałeś szala? Pytam tych, którzy z niego z serwera korzystają.
Nie dziwię się, próbowałem.
Czyli rozumiem, że reszta klika, tak? Przez ten pulpit na Windows serwerze. Nie podziwiam was, to jest dla mnie... naprawdę, niesamowita historia.
Powinieneś spytać, na ilu serwerach klikają.
Okej, a ci, którzy klikają, kto z was próbował PowerShell'a i go nie używa po prostu? A właśnie, czyli tylko jeden, a reszta nie próbowała.
Ja się zaczynam uczyć. Ale można próbować i używać?
Nie, no to ale nie można używać bez próbowania. Tak, więc to ta ścieżka musi być taka i to nawet serwery, na których ja pracuję, Linuxowe i tak dalej, gdzie jest tylko konsola do wyboru, powiedzmy tylko, bo są też narzędzia webowe, gdzie też można wiedzieć też pewne rzeczy, to też się zaczyna jakimiś małymi krokami. Nie ma rzeczy, które umiemy od razu. Czy od razu umiemy oddychać? Chyba tylko. Monitoring to w dużej mierze API, tak samo jak narzędzia. Jeśli chcemy się z czymś porozumieć, to musimy wykorzystać jakieś API. Najbardziej popularne API, z jakiego korzystamy, to jest to, co robimy teraz, czyli ja mówię do was, a wy czasem mi odpowiadacie. Korzystamy z API takiego szeroko rozpowszechnionego. Może nawet się rozumiemy, czasem zdarza się, że nie, no ale jakiś odsetek błędów musi być. Klienty wszelkiego rodzaju zainstalowane na serwerach. Na Linuxach są to demony tak zwane, powiedzmy, trywializując. No i SDK, czyli jeśli chcemy coś sami oprogramować. Chcemy sami oprogramować na przykład platformę albo serwery, bo chcemy, żeby coś robiły i używamy do tego najniższego możliwego dla nas dostępnego poziomu, czyli oprogramowanie tego z zewnątrz przy użyciu naszego ulubionego języka programowania. Przykładowo chcę oprogramować Python, którego lubię, żeby serwer się restartował od czasu do czasu albo w ogóle wyłączył, jeśli jest taka opcja, bo nie każdy serwer da się wyłączyć. Ale chmura na szczęście daje nam taką opcję, że możemy całe środowiska włączać, wyłączać, synchronizować, uruchamiać nowe usługi, dodawać, odejmować i możemy sobie to wszystko oprogramować w naszej aplikacji. Nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z klienta dostarczonego przez dostawcę usługi, przez narzędzia dostarczone przez dostawcę usługi albo firmę trzecią, bo to w przypadku Azure to nie musi być Visual Studio, tak? Może być inne IDE, które potrafi się dogadać z Azurem, znam przynajmniej jedno i jest otwarte. I przede wszystkim jest to niezależne od systemu operacyjnego. Jeśli ja na przykład tworzę aplikację, która będzie zarządzała moją infrastrukturą w Azurze, to ona zadziała tak samo na serwerze Linuxowym, na moim komputerze z Linuxem, albo na waszych serwerach czy komputerach z Windowsem, na Macach nawet. Kto używa Maca? Dziwnie się wszyscy na ciebie popatrzyli. Nie wiem, z czego to wynika. Ostatnio umarł antagonizm, nie? Między tą stroną Microsoftową i Apple'ową. Bardzo mnie to cieszy. Management. Bardzo drogie narzędzia, nie? Do zarządzania serwerami, infrastrukturą w firmie, maszynami wirtualnymi i tak dalej. Jeśli chcemy to wszystko spinać w jeden worek. Kto korzysta z System Center? Słuchajcie, ja jestem open source'owym gościem, nie korzystam z Windows Server, ale jak widzę System Center, to on tak zazdroszczę, że nie macie pojęcia. Świetne narzędzie. Strasznie mnie mierzi to, że jeszcze nie powstał taki otwarty odpowiednik. Przy czym są firmy open source'owe, na przykład Red Hat, od wczoraj przyjaciel Microsoftu, która sprzedaje Linuxa Enterprise'om na bardzo szeroką skalę, to już jest miliardowa korporacja. Więc to nie jest zabawa, to nie jest startup, ani goście z wyciągniętych swetrach, którzy klepią kod po kontach u siebie w domu. To jest poważna korporacja. I kiedy oni sprzedają coś takiego, to kolega może mnie w pierwszym rzędzie poprawić, jakby co, bo ma okazję pracować w tej firmie, sprzedaje się narzędzia do zarządzania właśnie razem z tymi systemami. I to one kosztują tyle pieniążków plus support. No support wiadomo, każdy z nas chętnie sprzedaje support, bo jak się ma wiedzę, to się ją chętnie sprzedaje. Mamy coś, czego nie musimy rzeźbić, rysować, malować, po prostu to jest. Czyli potrzebujemy narzędzi do zarządzania. Jeśli korzystamy z chmury publicznej, to jest super, bo dostajemy takie narzędzia na dzień dobry. Możemy budować swoje albo użyć tych, których już używamy, podpiąć tą chmurę i tak dalej, ale dostajemy bardzo rozbudowane narzędzia na dzień dobry. To jest panel webowy, który można wyklikać infrastrukturę i tak dalej, monitorować, popatrzeć, co się dzieje, jakieś alerty sobie ustawić i tak dalej. Narzędzia CLI, jeśli lubimy sobie klepać palcami, pisać skrypty i tak dalej, to też mamy narzędzie do managementu. Narzędzie do managementu często jest też to SDK, tak? Jeśli sobie coś napiszemy, no to to będzie narzędzie, tylko no minus jest taki, że musimy je stworzyć. Ale możemy mieć gotowca. Możemy mieć gotowca, którego używaliśmy na przykład z inną chmurą albo z fizyczną infrastrukturą, tylko musimy zadbać o to, żeby teraz się dogadało z czymś nowym. Taką albo inną chmurą z Azure, albo inną chmurą, albo z jedną i z drugą. Albo on-premise u nas w biurze plus chmurą publiczną, albo hybrydy też są coraz częściej spotykane. Rozliczenia. Jak już monitorujemy te koszty, to musimy to jakoś rozliczać. Pierwszym problemem, z którym się spotkałem na początku, jak zaczynałem pracować z Azurem i sprzedawać go do moich klientów, czy ja im go tak naprawdę pomagam kupować. Rzadko go sprzedaję bezpośrednio jako produkt, bo ani nie jestem handlowcem, ani nie jestem sklepem z licencjami. Tak, od tego są więksi i mający lepsze upusty u producenta, ale pomagam kupować. Głównym problemem było to, że przychodziłem, przekonywałem, fajnie to wszystko działa w tym Azurze, można sobie wyklikać, jest fajny panel, można włączać, wyłączać, skalować. A jak za to się płaci? No, trzeba podłączyć kartę kredytową. I to się zaczynało. Już był taki błysk w oku, niechęć, pazurki się ostrzyły. No, jak się podłącza kartę kredytową, to ile ja zapłacę? No, tyle, ile zużyjesz. I tutaj już kończyła się rozmowa z gminą. Panie, jak ja to powiem mojej księgowej, to dostanę drzwiami. Nie, że ja się podepnę z kartą firmową kredytową i nie wiem, ile z tego ściągnie po miesiącu. Ja, ma pan w firmie telefony dla pracowników? No ma. A ile płaci tam za handlowca na przykład telefon? No jak wydzwoni stówkę, to stówka, jak wydzwoni dwie stówki, to dwie stówki, co, i nie ma problemu? To nie, no z telefonami to nie ma problemu. No czyli problem jest gdzieś tutaj, tak? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że płacimy za IT jako za zasoby, a nie jako za usługę. Częsty przykład. Chciałbym backupować moje data center, tak? Mam w planach kupić macierz, niedrogą, 150 tysięcy, bo dostałem 1,5% rabatu od dostawcy. No mam na to budżet i tak dalej, ale słyszałem, że ta chmura jest fajna. Mówię, no tak, chmura jest fajna, wyjdzie tam powiedzmy, nie wiem, 70 tysięcy taniej w skali roku. No ale to nigdy nie wiadomo, ile w tym miesiącu zapłacimy, trzeba się podpiąć kartą, jak sobie pan w kalkulatorze policzy i tak dalej, a to usługa jest. Nie kupuję żadnej licencji ani nic. No nie, to ja nie mam na to budżetu. Ja nie mam na usługi, ja mam tylko na sprzęt. Kupię 4 skrzynki za te 150 kafli, one sobie będą prąd zżerały przez cały rok. Prądu nie liczy, tak jak wspomniałem, bo to inny dział. I tak na razie, a to często tak bywa w administracji publicznej, nie? To jest najlepszy przykład. Bo oni usług nie budżetują, bo mają swoich ludzi, więc oni usług nie potrzebują, ale już sprzęt za 150 kafli kupić to nie jest problem. Więc rozliczenia. I tak naprawdę wszystko to jest dostawca. Tak samo jak jest z serwerami on-premise, tymi u was w biurze. Kto wam to z reguły dostarcza? No, czy do swojego handlowca, pewnie do którego dzwonicie, dogadujecie się, dobra, kupię 4 skrzynki, jak piątą dorzucisz gratis. Po latach to już są takie relacje, że jak się na konfach spotykamy, to tam imprezka się jakaś zrobi, albo zaproszą nas na swoją konfę, tak? I też się negocjuje warunki. To jest normalne, bo relacje międzyludzkie muszą być. Nie sprzedaje firma firmie, nie rozmawia firma z firmą, tylko gdzieś się spotyka dwóch ludków, siedzą przy jakimś stole i rozmawiają i się dogadują. Więc gdzieś jest zawsze jakiś dostawca. No i tej chmury publicznej też jest dostawca i musimy go wybrać. Czy jest jeden idealny, najlepszy na świecie i tak dalej? Nie, nie ma. Każdy dostawca ma swoje plusy i minusy. Ja mógłbym wymienić dokładnie tyle samo plusów i minusów Azura. Nie liczyłem nigdy, których jest więcej. Konkurencja, przy obu największych konkurentach mógłbym wyliczyć tyle samo plusów i minusów. Niektóre platformy są bardziej dorosłe, tak, bo mają więcej lat na rynku i tak dalej, bardziej się rozwinęły, ale mają minusy, które są na przykład dla mnie nieakceptowane. I to jest normalne, więc trzeba podjąć decyzję, z którego dostawcy korzystać. Do tej całej większości, która korzysta z Windows serwerów i technologii Microsoftowych, bo nie przez przypadek, bo jesteśmy, gdzie jesteśmy, ciężko będzie wam wybrać inną platformę niż Azure, bo to jest ich technologia i często ceny na przykład są dużo przystępniejsze dla Windows serwerów w chmurze publicznej niż na przykład przy zakupie on-premise. Ceny licencji Windows serwera na przykład są wliczone w cenę godziny obliczeniowej maszyny wirtualnej. Nie trzeba kupować licencji. Dochodzimy do sedna. Virtual Data Center w chmurze Microsoft Azure. Również w skrócie. Tu już będzie bardziej skrótowo. Poprzedni rozdział był specyficznie skrótowo. Raki, wirtualne raki. Mamy do wyboru trochę technologii, które nam to zapewniają. Wirtualne maszyny, cloud service to jest coś, co spina nam wiele maszyn i na przykład networking w jedną całość, gdzie mogą się między sobą komunikować i są odseparowane od reszty świata. Availability set, rzecz, która pozwala nam połączyć przynajmniej dwie maszyny wirtualne i więcej w logiczny twór, który sprawia na przykład, że dwie maszyny, jedna aplikacja, ale dwie maszyny nie znajdą się w tym samym, w tej samej strefie single point of failure. Nie mają tego samego zasilania, tego samego przyłącza sieciowego, tego samego chłodzenia. Nie są prawdopodobnie w tej samej szafie. Czyli jeśli coś szlak trafi jedną maszynę, aplikacja nadal działa, bo mamy ją w zupełnie innym miejscu. Wiadomo, że szlak może trafić w fizyczny serwer, tak? Spali się płyta główna i po wszystkim, czy to jest chmura publiczna, czy nie chmura publiczna, ta awaria może być. Jeśli zapniemy to w availability set, aplikacja będzie nadal działała. Drugą opcją availability setu jest to, że jako, że to jest chmura publiczna, czyli centrum danych, tak? Więc widziałem takiego mema, nie wiem, czy znacie, że nie ma czegoś takiego jak chmura, jest tylko cudzy komputer. Tak? I to jest komputer jakiś podobizny, to jest serwer. Chmura jest z naszej strony, z tej strony, którą my widzimy, to jest po prostu usługa, ale z drugiej strony gdzieś to są skrzynki, które się tam grzeją i po prostu serwują nam infrastrukturę. Czasem trzeba ją update'ować. Azure to jest Windows Server 2012, prawdopodobnie, to się oficjalnie tak jest powiedziane, tak? No to może to już być 2016, może jakiś idzie już update, nie wiem. A nawet jakbym wiedział, to bym wam nie powiedział, bo mi nie wolno. Z Hyper-V, o którym wspomniałem, też troszeczkę innym, przeoranym na chmurę publiczną, czasem trzeba to update'ować. I teraz mam usługę swoją działającą i leci update na maszynie fizycznej, na której mam tą swoją usługę. No co się dzieje? A to akurat znam Windowsa z tego, nie? Tyle aktualizacji, trzeba restartować czasem. Instalowanie sterowników do tych, do pendrive'ów, to się przez dzisiaj bawi. No tak, ale no, na Linuxach też czasem trzeba zrobić restart, przynajmniej jak się na przykład jądro zaktualizuje. No i wtedy nasza aplikacja jest wyłączona, tak? Nie działa nasza usługa. Jeśli mamy dwie maszyny spięte w availability set i idzie aktualizacja, nigdy nie zdarzy się na dwóch fizycznych maszynach, na które mamy rozdzielone nasze availability set. Najpierw pójdzie na jednej, to sobie wszystko ładnie wstanie i dopiero później zacznie się robić. I to jest za free. Autoscaling, dużo się o tym mówi. Automatycznie, jeśli aplikacja potrzebuje 10 maszyn wirtualnych, to ma 10, później się wyłączają na przykład do dwóch i tak w tej z powrotem można sobie to oprogramować albo ustawić auto. Networking. Wspomniałem, to co odróżnia chmurę publiczną od dostawców maszyn wirtualnych, to nie jest tylko tworzenie sieci. To są load balancery programowe, które działają dosyć sprawnie na Azure, zachęcam do przetestowania. Nie udało mi się jeszcze zobawić load balancera w Azure. Podpinanie się VPN-ami z waszej infrastruktury, z waszego biura, na przykład router brzegowy albo poszczególni klienci bezpośrednio do sieci wirtualnej w Azure. Możecie sobie stworzyć, nie wiem, kontroler domeny w Azure. Staram się mówić usługami, z których większość korzysta, tak żeby było obrazowo. Jak powiem coś nie tak, to rzućcie czymś, wiem. Kontroler domeny w Azure i podpiąć klientów do tego kontrolera bezpośrednio do sieci w Azure. Traffic Manager to jest taki load balancer, tylko że w stylu globalnym. Załóżmy, że mamy globalną usługę, chcemy, żeby klient w każdym miejscu na świecie korzystał z niej w równym stopniu wydajnie. Jeśli łączy się na przykład z Hongkongu, to zostanie przekierowany do najbliższego data center Microsoftu. Jeśli z Polski, to do Holandii prawdopodobnie. Usługi DNS-owe. Od jakiegoś czasu można zarządzać, powiedzmy, w pewnym stopniu strefami DNS związanymi z usługami. To zostawiam na koniec. Świetna usługa. Jak macie swoje centrum danych, to możecie podpiąć światełkiem bezpośrednio do centrum danych Microsoftu. Tylko że jeśli macie to centrum danych w Polsce, to wam nie wyjdzie. No. Bo to jest na zasadzie umowy między dostawcą telekomunikacyjnym a Microsoftem, a w Polsce jeszcze żaden dostawca telekomunikacyjny. O ile nie wiadomo.
Orange tylko wiesz,
ale w Polsce, że Orange ma to ja wiem, ale czy w Polsce pozwalają? No to może już mamy pierwszego, super fajna informacja. Światełkiem w piątym bezpośrednio to jest bardzo przyjemna rzecz. Można rozszerzyć swoje centrum danych o zasoby w chmurze publicznej. I to tak na poważnie. Nie kupi licznymi współdzielonymi łączami, tylko własnym, szeroką autostradą. Ten backup i disaster recovery, o którym wspomniałem, backup service dla tych, którzy korzystają z Windows serwerów, instalujemy klienta stworzonego przez Microsoft na Windows serwerach albo na Windowsach 7, 8, 8, 1, 10, poniżej 7 nie działa. Ustalamy sobie, co ma być backupowane, kiedy, jaka retencja i tak dalej, to sobie działa jako usługa w systemie. Dane ładują się bezpośrednio do Azure Storage'u, nie musimy nimi administrować. Mamy 3 repliki danych w obrębie jednego centrum danych automatycznie, a jeśli wybierzemy sobie jakąś redundancję globalną, to będzie to jeszcze replikowane do drugiego centrum danych i tam też mamy 3 repliki, czyli łącznie mamy ich 6. Jak szlak trafi jedno centrum danych, to i tak będziemy mieli 3 repliki swoich danych. Site Recovery. Kto korzysta z Hyper-V i wirtualizuje, a z VMware'a? Wyobraźcie sobie, że maszyny wirtualne z Hyper-V i z VMware'a są replikowane w czasie rzeczywistym, na żywo, bez wyłączania tych maszyn, do Azura, jako maszyny wirtualne, albo do trzeciego centrum danych, wybranego przez Was. Tylko musi tam być Hyper-V albo VMware. W czasie rzeczywistym. Szlak trafia w Waszą infrastrukturę, bo coś się stało i automatycznie DNS-y sterowane przez Azura przełączają ruch na to trzecie centrum danych albo na Azura samego w sobie. Klient nie widzi, że zaczął korzystać z zupełnie innej lokalizacji. Drogie? No drogie, bo albo trzeba trzecią lokalizację utrzymywać, albo płacić za włączone maszyny wirtualne na Azurze. Drogie do pewnego momentu, bo wydaje mi się, że jeśli już korzystacie z czegoś takiego, to brak usługi, to są większe koszty niż kilka włączonych maszyn, za które trzeba zapłacić. Jest wtyczka do VMware'a. Kiedyś padło pytanie na którejś konferencji, w którym miejscu to się instaluje, bo VMware się z kilku klocków składa, nie wiem. Nie korzystam z VMware'a, to jest darmowa wtyczka, gdzieś się ją instaluje i to śmiga. W Hyper-V to jest wbudowane, out of the box, w trzeciej wersji wirtualizatora. Azure Files, udziały sambowe as a service. Macie odpalony udział sieciowy w chmurze publicznej, możecie się do tego podpiąć jako zwykłego udziału sieciowego u siebie na miejscu w biurze. Pojawia Wam się po prostu dysk i możecie sobie podmontować w systemie. Jak szerokie łącze macie u siebie, to już wiecie sami i możecie wrzucać po prostu przeciągi i upuść albo podpiąć to do własnej aplikacji i backup się będzie robił bezpośrednio do chmury. Azure Storage, bloby, wszystkie serwery linuxowe, które mam pod swoją jurysdykcją i w Azurze i poza nim, backupuję bezpośrednio do blob storage'u. Do storage'u, którym nie muszę administrować. Backupy są szyfrowane po stronie serwera automatycznie i wysyłane w kawałkach 25-megabajtowych do Azura. Jak chcę je przywrócić, to po prostu ściąga sobie odpowiednie te kawałki i wyciąga mi te pliki, które chcę przywrócić. Nie interesuje mnie nic po tamtej stronie. Nie ma żadnych serwerów, nie ma żadnych usług. Po prostu za pomocą API, za pomocą SDK wysyłam to do chmury. No i VHD, jeśli wirtualizujecie w tym formacie, macie swoje maszyny, to po prostu możecie dyski maszyn wirtualnych swoich lokalnych wysyłać do Azura i w razie potrzeby je tam uruchomić. Nie ma z nim najmniejszego problemu. VHD jest otwartym standardem. Można go przenosić, także na przykład uruchomić czy w VirtualBoxie, czy w VMware, czy nawet w Amazonie. On zadziała wszędzie, tak. Monitorowanie. Ta ikonka oznacza, że nie ma ikonki do tej usługi w Azurze jeszcze. Extensions. Kod instalowany automatycznie na serwerze uruchomionym w Azurze, na maszynie wirtualnej, który wykonuje to, co mu zadano. Extensions mogą być gotowe, o tym zaraz powiem na następnym slajdzie, albo możemy sami napisać. Czyli na przykład taki skrypt, o którym mówiłem, który wysyła backupy do blobów, możemy już załadować na maszynę wirtualną w trakcie jej uruchamiania. Nie musimy tego robić ręcznie, pełny automat. Application Insights, to jest to monitorowanie aplikacji, o którym wspomniałem. To jest usługa dostępna na Azurze. Ona działa na bazie usługi Stream Analytics. Pozwala wpiąć się z funkcjami telemetrycznymi do aplikacji napisanej w różnych językach programowania, przede wszystkim w dotnecie i tam jest najpotężniejsza, no z wiadomych przyczyn. W pełni zintegrowany z Visual Studio, jeśli używacie, można monitorować praktycznie każdy aspekt działania aplikacji. I także globalnie, czyli na przykład ilość wchodzących klientów, jej wydajność, nawet czas wyświetlania, jeśli to jest aplikacja webowa, czas wyświetlania tak jak widzi to klient, bo jest wstrzykiwany kod JavaScriptowy do frontendu i wiemy, jaka jest wydajność.
Michał?
Tak?
Z application size jest wtyczka na przykład do WordPressa, gdzie w wtyczce wskazujemy właśnie podłączenie do application size, bardzo fajnie pokazuje, jak szybko się strony ładują, to co oglądają.
Znaczy ja mogę podpowiedzieć na przykład na bazie aplikacji Pythonowych. Jest zrobiony cały wrapper do aplikacji na przykład opartych na serwerach WSGI. Nie wiem, czy kodujecie w Pythonie. Aplikacje WSGI to są aplikacje webowe, tak? Czyli taki jakby wewnętrzny serwer, który uruchamia aplikację webową. Jest stworzona ramka, w której można uruchomić tą aplikację i jest monitorowana automatycznie cała aplikacja. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Operational Insights, monitorowanie serwerów Windows Server na tą chwilę, więc Linuxów sobie nie pomonitorujemy. Azure Alert, bardzo przydatna usługa. Jeśli wydatki osiągną tyle i tyle, zacznij parzać moją skrzynkę mailową, a najlepiej zadzwoń do mnie. Będziemy wiedzieli, że się zbliżamy do jakiegoś określonego limitu. Jak wygląda open source w tym wszystkim? Jeśli chodzi o systemy operacyjne, czyli tą bazę, na której tak pracujemy, najpopularniejsze dystrybucje: Ubuntu, CentOS, czyli Red Hat. Tak naprawdę no, od wczoraj już wiemy, że ten Red Hat się pojawi lada dzień na tej liście. Wczoraj wyszła informacja, że Microsoft się z Red Hatem dogadał. Jeszcze niedawno to byli najwięksi, nie powiem wrogowie, tylko największa konkurencja. Tak? Głównym konkurentem Microsoftu, przynajmniej w moich oczach, myślę, że pracownicy Microsoftu też by się ze mną zgodzili, był Red Hat. Biznes jest biznes. Systemy Red Hatowe pojawią się w Azurze niebawem, bo się dogadali. Wszystkie narzędzia, które są związane z Red Hatem i narzędzia związane z hybrydą i z chmurą prywatną Red Hata, wszystko będzie współpracowało z Azurem. SUSE i OpenSUSE, Oracle Linux. Tutaj jeśli chodzi o Oracle Linux, to jest także fork Red Hata. Ma inne jądro. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale jest tam kilka fajnych rzeczy, z których można skorzystać, jeśli administrujecie serwerami linuxowymi. I jeśli potrzebujecie tych rzeczy, to Oracle Linux jest dla Was fajnym produktem. FreeBSD też można uruchomić, fajnie działa. Jeśli chodzi o Oracle'a, ktoś miał okazję uruchamiać bazy danych Oracle'a na przykład, albo pracował kiedyś z Oracle'em, szerzej systemy czy coś, oni mają bardzo specyficzny sposób licencjonowania. Płaci się za kory. Tak? I na przykład jeśli potrzebujecie bazę danych na 4 kory, no to płacicie ileś tam sobie tysięcy. Jeśli na 128 korów, no to ileś tam set tysięcy, o ile mi dobrze wiadomo. I teraz pytanie. Macie serwer fizyczny i na nim macie wirtualkę, której z 32 rdzeni przyporządkowujecie 4 rdzenie. Czy powinniście w licencji zapłacić za 32 rdzenie, czy za 4 rdzenie?
Oczywiście,
że za 32.
To zależy.
A, i to zależy od handlowca, bo dwóch handlowców z Oracle odpowie Wam dwojako, nie?
Czyli to zależy na jakiej platformie zwirtualizuje Oracle.
Do tego zmierzam. Jedyną chmurą publiczną, do wirtualizacji przez Oracle jest Azure. Jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebowali przetestować coś, spróbować, albo sami chcecie się podszkolić z produktów Oracle, czy są dobre, czy nie, ja tego nie oceniam, nie korzystam z nich, nie mam zielonego pojęcia, nie miałem okazji, po prostu. Ale korzystają z tego banki, firmy ubezpieczeniowe, duzi ISV i tak dalej, czyli to jest używane i musi mieć jakieś plusy, skoro z tego korzystają. Skorzystajcie na Azure. Nie musicie kupować licencji za kilkanaście tysięcy i tak dalej, tylko po to, żeby coś przetestować, sprawdzić wdrożenie dla klienta. Włączacie sobie maszynkę z bazą danych Oracle na godzinę, dwie, osiem, na dwie godziny dziennie, jeśli tego potrzebuje deweloper i płacicie tylko za to, ile poużywacie tego. Oczywiście to jest dużo droższe niż zwykła maszyna wirtualna bez tego softu Oracle, ale nie narażacie się na wydatki rzędu dziesiątek tysięcy złotych. Oracle nie interesuje, żeby potrzebujecie ten soft na miesiąc, bo chcecie sprawdzić, czy klientowi zadziała, albo coś zdebugować. Potrzebujecie, no to trzeba kupić, tak? 32 kory, nawet jak macie 4 kory na maszynie wirtualnej. I z tego względu warto się tym zainteresować. Co ciekawe, możecie dowolnego Linuxa uruchomić na Azure. Nie znajdziecie w oficjalnym repozytorium na przykład Debiana, jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuxa, ze względu na pewne ograniczenia licencyjne, które ma Debian. Tam jest bardzo dużo licencji użytych, bardzo dużo deweloperów i tak dalej. Nie dało się tego zgrać z wymaganiami licencyjnymi Microsoftu, jeśli chodzi o chmurę publiczną. Zresztą w przypadku konkurencji jest dokładnie to samo. U konkurencji też nie znajdziecie, bo bardzo ciężko byłoby to dostosować. Jednak jeśli sami stworzycie obraz maszyny wirtualnej z Debianem czy z innym Linuxem, jakimkolwiek, takim jakiego będziecie chcieli, i wrzucicie do Azura, uruchomicie, będzie działała bez problemu i możecie w pełni zgodnie z licencją Azura i tak dalej używać. To po prostu musicie sami sobie ten obraz stworzyć. Narzędzia. Redis. Miał ktoś okazję korzystać z Redisa? Nawet jak tworzycie aplikację na platformy Microsoft. Baza danych, głównie, no może przesadzę, no dobra, głównie używana na przykład do przechowywania sesji w dużych usługach webowych. Wszystkie praktycznie na przykład sklepy online'owe oparte na potężnych systemach zarządzania treścią e-commerce'owych korzystają z Redisa. Bardzo szybka baza danych stworzona do przechowywania takich rzeczy jak na przykład sesje.
Czemu nie tej listowej?
Słucham?
Czemu nie tej listowej?
Nie, ja mówię o tych klockach, które są dostępne. Jeśli z Table Storage chcesz korzystać, to ok, to nie ma problemu. Ja mówię o tym, co jest dostępne na Azure, tak? Masz Redisa as a service, nie musisz uruchamiać serwera, po prostu tworzysz sobie bazę i masz ją gotową. Nie administrujesz, nic nie robisz. Puppet? Ktoś puppetyzuje na sali? Też nie. Automatyzacja i orkiestracja. Agent zainstalowany na serwerach i Windowsowych, i Linuxowych. Piszecie pewne dyrektywy, przekazujecie je do całej infrastruktury i na przykład serwer sam potrafi uruchomić na sobie pewien soft, całą infrastrukturę i tak dalej. Automatyzacja, orkiestracja. Powiedzmy coś jak System Center plus System Center Virtual Machine Manager. Tylko bardziej spasione niż System Center z dodatkiem. Potężny projekt, w pełni open source'owy, jest wersja Enterprise z supportem i z dodatkowymi modułami. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że całe Allegro jest spapetyzowane. Pełen automat. Tam się nie loguje na poszczególnych maszynach, niczego nie robi, tylko wszystko jest automatyzowane, orkiestrowane przez Puppet. Szef, podobnie jak Puppet, nie będę się zagłębiał, bardzo zbliżony system, również otwarto źródłowy. Jedno i drugie dostępne na Azurze. Jedno i drugie praktycznie one clickiem. Jeśli potrzebujecie Puppet Enterprise'a, klik, macie uwagę. Agenty puppetowe możecie dodawać do maszyn wirtualnych tworzonych w Azurze automatycznie przy deploymencie. Nie trzeba tego instalować, nie trzeba nic robić, samo się podłączy. Big Data. Ktoś, coś? Ręka do góry?
Big Data siedzi u tego. Łukasza
Grali. Wiecie co? To jest smutne strasznie, bo to jest kupa pieniędzy, które leżą na chodniku i polskie firmy powinny się udać. Firmy, które generują czy przetwarzają olbrzymie ilości danych, które wydają się bezwartościowe, a które mogłyby wykorzystać na milion sposobów. Mało tego, mogliby przy użyciu swoich zasobów aplikacji, czy tam zasobów ludzkich, jak to się brzydko mówi, przetwarzać te dane, których nie chce przetwarzać sąsiad za drzwi, tak? Z innej firmy. Też uważa pewne dane za bezwartościowe. To wystaw mi je, ja zobaczę, co da się z nimi zrobić. No i cały świat tak zarabia olbrzymie miliony dolarów, a w Polsce to jeszcze gdzieś tam pod stołem przemyka. Hadoop, technologia, która pozwala na przetwarzanie olbrzymich baz danych. Nie tylko relacyjnych, ale nawet plików tekstowych. Wyobraźmy sobie plik tekstowy, w którym mamy zapisane jakieś informacje, oddzielone stacjami i mamy takich rekordów 150 miliardów w jednym pliku tekstowym. Przykładowo, no otwarcie tego w notatniku raczej w grę nie wchodzi, no ale załóżmy, że mamy tak potężny sprzęt, który pozwolił nam na otwarcie tego w notatniku i teraz musimy przeprowadzić analizę 150 miliardów wierszy informacji. Do pierwszego tysiąca jeszcze może by dało radę, później zrobimy na dopalaczy i drugi tysiąc byśmy dali radę, później jakieś twardsze narkotyki, trzeci tysiąc. No a później to już raczej nie wróżę nic dobrego i może szpital zamknięty, tak? W najlepszym wypadku. Więc ktoś wymyślił sobie, że nawet jak mamy dane nieustrukturyzowane, jakieś pliki tekstowe, Excel, relacyjne bazy danych, nierelacyjne, każdą bazę danych, jaką ktoś wymyślił, nawet jeśli korzysta z niej trzech deweloperów na świecie, to wszystko są ciekawe dane, które można przetwarzać. No to wymyślmy coś, co pozwoli nam na przykład puścić zapytanie przypominające MySQL czy MSQL, który przeora te wszystkie informacje i wypluje mi w miarę zjadliwą odpowiedź na moje zapytanie. I to jest właśnie Hadoop. Oczywiście mocno trywializuję, tak? Jak jesteście zainteresowani, to poczytacie o Hadoopie i po kilkunastu godzinach czytania może zrozumiecie, jak dokładnie to działa. HDFS to jest file system, który pozwala na to wszystko. HBase podobnie, Storm to przetwarzanie jakby w czasie rzeczywistym, bardziej wsadowe, takiej dużej ilości danych. Na Azure jest na przykład coś takiego jak Stream Analytics, technologia, która pozwala na przetwarzanie takich danych w czasie rzeczywistym. Na przykład BMW Sauber ma w zwyczaju wysyłać do Azure dane telemetryczne bezpośrednio ze swoich bolidów. Ale ci, którzy to robią w BMW Sauber, że dalej to robią.
No tylko, że nie ma tego teamu.
No, znaczy teamu w sensie w Formuł 1, nie? Ale oni dalej testują te silniki i tak dalej, cała telemetria leci po prostu do teamu.
No to jest po prostu rozdzielone.
I nawet Storu tak robili, bardziej się to opłacało niż przetwarzanie tego na miejscu, nawet na skrzynce, którą pewnie ze sobą wozili, bo to jest bardzo duża moc obliczeniowa. Najmniejszy na przykład klaster Hadoopowy, który możecie uruchomić w Azure nazywa się to HD Insight, to jest Hadoop w 100%, bo po prostu marketingowa nazwa została zmieniona, nie znam przyczyny, pytałem o to wiele razy, nie wiem dlaczego została zmieniona. Uruchamiacie sobie na przykład najmniejszy klaster złożony z 5 nodów, 5 serwerów dosyć potężnych, ale możecie sobie taki klaster uruchomić złożony na przykład ze 128 serwerów albo 500 serwerów, a jak potrzebujecie to 100 tysięcy serwerów. Uruchamiacie, robicie takie zapytanie albo przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, nie wiem, z miliardów sensorów z całego świata, po czym jak już dostaniecie odpowiedź na swoje zadane pytanie, wyłączacie tą całą farmę i płacicie tylko za te 2 godziny, kiedy odpowiedź na to pytanie była generowana. Jeśli chciałoby się mieć farmę dla siebie pod Hadoopa u siebie w firmie, to zjada dużo pieniążków. No te serwery muszą być cały czas włączone, a poniżej 4 serwerów na Hadoopa raczej się nie schodzi. I nie mam tu na myśli takich serwerków za 1500 zł, tylko raczej za 10 tysięcy przynajmniej. Więc to jest coś. MongoDB od jakiegoś czasu, nierelacyjna baza danych, głównie dla rozwiązań opartych o JavaScript. Docker, dockeryzujemy wszystko. Klienty, API, SDK. To są wszystkie języki, dla których SDK azurowe jest dostępne. Ktoś rozpoznaje wszystkie? A ktoś rozpoznaje to? Nikt na sali?
Erlang?
Też nie?
Nie.
To jest Go. Język programowania Go od Google'a. No pozostałe są w miarę czytelne, dobrze podpisane. Wszystkie te SDK znajdziecie na GitHubie. One są w pełni open source'owe. Czemu są na GitHubie? Nie dlatego, że Microsoft po prostu je tam publikuje. Jak znajdziecie jakieś bugi albo chcecie nowych feature'ów i tak dalej, możecie to tam zgłosić. Development tych SDK odbywa się na GitHubie. To nie jest tylko tak, że możecie to stamtąd pobrać. To ma sens, tak? Najbardziej rozwinięte SDK dla .NET'a, tak, tak jest. I Was to pewnie cieszy. Ja głównie korzystam z Pythonowego, ale dla Javy wiem, że jest potężnie rozbudowane, dla Node.js'a jest potężnie rozbudowane, najgorzej rozbudowane jest dla Ruby'ego. Nie wiem czemu. PHP'owe z tego co wiem dosyć dobrze, ale nie mam głębokich informacji na ten temat. Jest używane i jest rozbudowane. Rozliczenia, nie przedłużając, to jak się rozliczamy, na przykład klienta hostujemy u siebie na swojej subskrypcji, możemy przypisać do resource grupy. Widzimy, ile grupa zasobów, różnych serwerów, networkingu, baz danych i tak dalej zużywa kosztów. Możemy tworzyć takie kubełki, do których wrzucamy usługi i widzimy, ile one zużywają. Dodatkowo Azure Marketplace. Są rzeczy, które możemy kupić dodatkowo, na przykład licencje na oprogramowanie, które używamy, albo ktoś skomponował jakiś serwer z softem określonym i tak dalej. I Wy też możecie to zrobić, możecie sprzedawać takie konfiguracje na Azure. Klik, ktoś używa Waszego serwera, Waszej konfiguracji i Wy dostajecie z tego profil. Określony. Możemy to wszystko odczytywać przez API restowe. Możemy stworzyć własną aplikację albo podpiąć to do własnego systemu rozliczeń, automatycznie zasysać informacje, ile aktualnie Azure zużywa nam zasobów. Prosto do systemu księgowego na przykład i tu rozwiązujemy ten problem tej księgowej złośliwej, o której mówiłem, tak? Bo to nas będzie kosztowało odrobinę pracy. Codziennie na przykład partia informacji będzie zasysana i będzie to w naszym systemie, będzie wewnętrzny dokument księgowy, tak? Wewnętrzny zakup będzie się pojawiał na przykład w naszym systemie księgowym. Dzisiaj Azure złożył ten link. Wygodne? Wygodne. Do oprogramowania w 20 minut. Management, resource grupy, o których wspomniałem, podpinamy się Microsoft accountem do Azura. Mamy do dyspozycji coś takiego jak Azure Rights Management, czyli możemy w sposób enterprise'owy zarządzać subskrypcjami w Azurze. Mamy do wyboru portal albo CLI i w CLI tutaj też liczę z racji tego, że jesteście w większości, to jest też PowerShell, tak? Jeśli z command line'a, ale Azure Expat CLI to jest narzędzie CLI rozwijane także na GitHubie, napisane w Node.js-ie, działa na Macach, Linuxach, Windowsach. To jest narzędzie wiersza poleceń do obsługiwania całego Azura. No i SDK, jak wspomniałem, możecie sobie wszystko oprogramować. To wszystko, o czym opowiedziałem, jest częścią Azura. Nie opowiedziałem o rzeczach, które zajęłyby nam z 16 godzin. Każdy z tych klocków, które pokazałem na jednym z pierwszych slajdów, to jest około 2 godzin gadania, jeśli macie specjalistę, który umie się na ten temat wypowiedzieć. Ja się głównie wypowiadam na temat maszyn wirtualnych i otwartych technologii, ale jeśli coś z tych klocków Was zainteresowało, to przechwyćcie kogoś z Microsoftu, poproście o to, żeby przysłał kogoś na samochodzie. Bez poznania tego nie dacie rady z tego skorzystać. To, co radzę z reguły swoim klientom, to nie zastanawiajcie się nad tym, jak zmigrować swoje rozwiązania do Azura, jak próbować to zrobić na siłę, bo Azur jest fancy i należy to robić, tylko poznajcie, jakie klocki daje Wam Azur i zastanówcie się, co możecie z nimi zrobić. Czyli w drugą stronę, tak? Poznajcie, co daje Wam pura publiczna i zastanówcie się, co możecie z tym zrobić. Gwarantuję Wam, że takie fajne pomysły się zrodzą po kilku tygodniach, nie od razu, ale przy następnym projekcie, następnym kliencie, jak będziecie siedzieć, to Wam zaświta, że mam coś takiego do dyspozycji w chmurze publicznej i może to jest akurat to. Czy są jakieś pytania?
Ja mam pytanie. Czy masz jakieś sugestie, jeśli chodzi o kontakty z Microsoftem pod kątem architektury rozwiązań?
Czyli czy jest ktoś, kto doradzi, jak zaprojektować infrastrukturę?
Jest rozwiązanie i teraz trzeba do tego pod to dobrać.
Jak najbardziej.
Znaczy jest projekt?
Są specjalne zespoły także w polskim oddziale Microsoftu, które zajmują się tym, żeby Twoje rozwiązanie albo Twojego klienta świetnie się, przykładowo świetnie się sprawdziło w chmurze publicznej, tak?
Dzisiaj jeden biega po...
Biega tutaj, właśnie mogę powiedzieć. Ja mogę zostawić swoją wizytówkę i mogę na nich nakierować, to nie ma najmniejszego problemu. A na dobrą sprawę, jak miałbym to trochę z humorem potraktować, to można wparować na Aleje Jerozolimskie 195A i w recepcji powiedzieć, że chce się pogadać z kimś takim.
To już próbowane.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ja to przerabiałem ze 3 razy. Nie ma problemu, zostawię wizytówkę i na pewno nie będzie takiego problemu. Mogę dać też namiar na konkretne osoby, w Microsoftie też nie będzie z tym większych problemów. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie? Dziękuję serdecznie.